1, 2, 3, 4.
Vojtěch Boguslavský, Henrik VI na lovách. Osoby. Henryk VI, król angielski. Milord Reading, synowiec pierwszego ministra. Trzech innych milordów. Lurwel, służący milorda Readinga. Ferdynand Kokl, strażnik lasów królewskich. Małgorzata, jego żona. Ryszard, ich syn. Robert, młynarz. Betsy, jego córka. Dwóch gajowych, służba królewska. Rzecz dzieje się w lesie Sherwood, niedaleko Londynu.
Kłaniam móc, panie Ryszard. Czy zastanę w domu ojcować pana? Nadleśniczy strażnik kazał mu donieść, że król najjaśniejszy jutro nad tą rzeką będzie polował. Dzisiaj rzucili sieci od południa, ale wszystkie sarny pierzchnęły na zachód. Król z całym myślistwem pobiegł za nimi i kto wie, czy nie w Mansfield będzie nocował, bo już słońce ma się ku zachodowi. Muszę to oznajmić ojcować pana.
Jest u siebie.
Zapewne pan Kokl mocno się temu cieszy, bo on sobie dawno życzył, żeby tu król chciał trochę dziki przepłoszyć.
Otóż nowe dla mnie boleści. Będę musiał cały jutrzejszy dzień pomagać ojcu na łowach, a tak otoczony będę zgrają samych wielkich panów i ich pochlebców, których cierpieć nie mogę. Ile razy dworskich ludzi zobaczę, tyle razy zdaje mi się, że w każdym z nich widzę owego bezwstydnego zwodziciela, który mi wydarł moje kochankę, mojego życia połowę.
Słońce już kończy bieg swój na niebie, natura do snu się już gotuje. Tylko me serce ulgi nie czuje, tylko me usta wołają Ciebie. Kiedy zmęczone przymknę powieki, postać twa luba staje przede mną, ale wyciągam ręce daremno. Jużem utracił ciebie na mnie.
zwaszeć nadleśniczemu, że król najlepiej w tej stronie się ucieszy. O, dzieci, gdyby karmne wieprze przewalają się po blotach, a i niedźwiedzie się znajdą. No, ale kiedy chcą zarzucać parkany, to niechaj jeszcze dziś wieczorem przywiozą, bo jak tylko z rana zabłyśnie słońce, rozchodzą się zwierzęta po żerowiskach. No, proszę pokłonić panu nadleśniczemu.
Nie zapomnę. Najniższy mości, panie Kokli.
A co, Ryszard? Lat 40 żyję na świecie. 20 lat byłem żołnierzem, a nie miałem tego szczęścia widzieć mojego króla. Trzeba nam, mój synu, dzisiejszej nocy śledzić po lesie bawoły i dziki, żeby mu jak najlepszą jutro sprawić zabawę.
Ach, mój ojcze. Serce moje tak srodze bólem ściśnione, że nie mogę cieszyć się tym szczęściem naszym.
Porzuć, mój synu, te próżne narzekania twoje. Czyliż pamięć jednej swawolnej dziewczyny ma ci odbierać czulość na wszystkie inne rozkosze. No, jeszcze ci raz powtarzam to, co już tyle razy słyszałeś ode mnie, że kobiety tak dalece szacować należy, jak dalece same siebie szacować umieją. No, skoro twoja kochanka stała ci się niewierną, straciła prawo do twojego serca. Bo mój Ryszard, gdzie nie ma szacunku, tam nie ma prawdziwego kochania. I tylko to źli ludzie mogą kochać rozpustne kobiety.
To samo czuję w mej duszy.
No ale jeżeli Betsy gwałtem porwana musiała poddać się przemocy.
No nie ma w kochaniu żadnego gwałtu, mój synu. No mogła być gwałtem porwaną, uwięzioną, w ścisłym więzieniu zamkniętą, ale żaden gwałt nie potrafi zatrzeć w poczciwym sercu tego wrażenia, które natura i miłość sprawiają. Jak to zapomnieć o ojcu bliskim już grobu? O kochanku, któremu pierwiastkowe poświęciło uczucie? Potrzeba na to dobrej porcji powszechnego zgorszenia. Ten młyn, który niegdyś był przytułkiem szanownego i całej okolicy pożytecznego młynarza, który był rajem ziemskim dla ciebie. Patrz, jak spustoszały i opuszczony. Nikt by może nie pomyślił, żeby blond jednej niestatecznej dziewczyny przyniósł niewygodę całej okolicy. Zgubił poczciwego starca i uczynił nieszczęśliwym młodzieńca, który w niej całe swoje pokładał nadzieję. Im więcej się nad tym zastanawiam, tym bardziej się nią brzydzę i już nawet nie chcę słyszeć o niej.
A jednak, kochany ojcze, serce moje zawsze ją usprawiedliwia. Ja sądzę, że Betsy jest pilnie strzeżona i nie może wyrwać się swemu prześladowcy.
Nie wierzę ja temu. Rozpusta wiekiego świata nadar mocny ma w sobie ponęty. Już ona dotychczas zapomniała nie tylko czym się urodziła, ale wyrzeklaby się własnego ojca, a tym bardziej kochanka, który niczym nie jest, tylko synem jednego strażnika. Mój Ryszard, ta twoja siermięga w odludnych lasach dobrze się wydaje, ale w oczach wielkiego świata upodla najpoczciwszego człowieka.
Ale czy podobna, żeby z samego ubioru sądzono o ludzie?
No, mój synu, tam gdzie w kosztownych haftach błyszcząca zbrodnia przewodzi, rzadko się zdarza, ażeby prawdziwa cnota nie żebrała pod murem. Czy nie widziałeś ty jeszcze tych modnych filozofów, tych maskowanych świętoszków, którzy całą swoją umiejętność i chlubę założyli na tym, jakby tu omamić i uwieść każdą kobietę? Pochlebstwa, pochwale, przysięgi to są ich pierwsze przynęty. Dalej idą obietnice wielkich panów. Dary, stroje, klejnoty, palace i wszelkiego rodzaju zbytki. Dodaj do tego wrodzone ułomności kobiet, miłość własną, dumę, zazdrość i chęć brylowania, a który się oparł tylu pokusom. Ja sam, dalibóg. Gdybym był kobietą, podobno bym się dał zbalamucić.
Nie wszystkie przecie kobiety muszą być tak łatwe, mój ojcze. Astryjenka moja na przykład, chociaż to jej mąż jest sierżantem w Królewskiej Gwardii i stale w Londynie mieszka. Bardzo się uczciwie rządzi i żyje przykładnie.
No, twoja Astryjenka, mój synu, jest bardzo zacna gospodyni, ale która kobieta w 60 roku życia nie jest spokojna? Powiadał mi jednak jeden kapral z tejże samej gwardii, że kiedy była młodą, twój kochany stryjaszek często coś więcej nosił na głowie, niż swoją grenadierską czapkę. Oj, kobity, kobity. Zawsze są kobitami. I póki tylko będą kobitami, póty...
A, mos, panie Ryszard. Zapomniałem na wieki, że mam także idować pana poselstwo. Dopiero sobie o pół mili przypomniał. I musiałem nazad spałować, nie chcąc wać panu zawodu uczynić.
A cóż takiego masz wać pan do mnie?
Oto dworzanin jakiś, posłyszawszy, że mnie tu wyprawiano, zawołał mnie na stronę i z wielką ostrożnością wsunął mi w rękę maleńki bilecik, prosząc bardzo, aby był oddany Ryszardowi, synowi Kokla, strażnika.
To od niej?
Oj, musi być od niej, nie od niego. Ani chybi, jaka ładna pani. Polubiła was, jakeście kilka razy wędrowali po mieście. Oj, bo to te panie w stolicy opętanie lubią świeżą zwierzynę. Kłaniam. Nie przeszkadzam. Życzę dobrego szczęścia.
Ach, nie pomyliłem się, mój ojcze. Posłuchaj, co ona pisze. Najmilszy Ryszard. Uciekam stąd jutrzejszej nocy. A że nie śmiem pokazać się ojcu mojemu, przyjdę najprzód prosić twojej matki, aby go przebłagać chciała. Nie odmawiajcie litości opuszczonej sierocie, która z żalu u nóg waszych umierać pragnie. Ta jest ostatnia nadzieja, którą się jeszcze cieszy twoja nieszczęśliwa, ale zawsze cię kochająca. Ale zawsze cię kochająca, Betsy.
Ale zawsze cię kochająca, Betsy. Można mówić śliczne kochanie.
No te wyrazy są dowodem jej żalu i mam nadzieję, że się poprawi na potęgę.
A tak, zdejmie kosztowne ubiory, a wdzieje grą kieckę na siebie. A wyrzeczy się smacznych lakociów, ażeby jeść rzepę suszoną. Zrzuci paryskie trzewiki, a boso pójdzie z chustami do wody. A to wszystko dla twojej miłości, o szczęśliwy Ryszardzie. Ale cicho. Spostrzegam jakiegoś dworaka, który uwiązał konia do drzewa, sam idzie tu ku nam.
Hej, hej! Przyjaciele! Czy tutejsi jesteście?
Tutejsi, łospanie! A celować panu potrzeba!
Powiedzcie mi, czy nie tu mieszka stary młynarz Robert?
Wcale nie! Już tego staruszka tu nie ma! Przeniósł się do miasteczka Mansfield, a młyn jego opuszczony pustkami stoi!
Tam do kata! Do Mansfield!
A kogoż to, wać pan szukasz? Niech się spytać godzi.
Moi bracia, przyznajcie mi się szczerze. Czy nie jesteście czasem przyjaciółmi tego młynarza, o którym wspomniałem? He?
A coś tym jest, mój ojcze?
Nie, 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 mój panie, my tu niedawno mieszkamy i tylkośmy słyszeli, że przed rokiem był tu jakiś Robert w tym młynie.
Aha, ha, ha, nie, niedawno tu mieszkacie. Ale musicie znać przynajmniej tutejszego strażnika Kokla, jego syna Ryszarda, co?
To już dawno go wyforowano stąd. Tak, to był mój wielki nieprzyjaciel, ale wygryzłem go stąd i odtąd jestem to samo, co on.
Aha, kiedy tak, to dobrze. Otóż, jeżeli zechcecie... Wielka was nagroda czeka.
O, chętnie bardzo, Ryszard.
Bardzo chętnie.
A to macie wiedzieć, szukam w tym lesie jednej dziewczyny, która uciekła wczorajszej nocy od mojego pana z Londynu. Jest to córka tego Roberta Młynarza, o którym wam wspomniałem. Pan mój wykradł ją, był z tych lasów i cały rok była kochanką jego. Szukaliśmy jej na darmo po całym Londynie, a mnie tu wysłano, rozumiejąc, że pójdzie do ojca. 200 gwinejów! Obiecane są temu, kto by ją złapał. Wiecież co? Trzeba nam tu sobie po ministrowsku postąpić. I te 200 gwinejów tak sztucznie zacapić, żeby się nawet nie zdawało, że do naszej weszły kieszeni. Wy co tchu pośpieszcie do Mansfield. A żeby uprzedzić innych posłańców. Jeżeli tam złapiecie Betsy, trzymajcież ją w jakim miejscu dobrze zamknięto. A ja tedy przybiegnę do was i przywiozę milordowi jego ulubioną. I 200 gwinejów capnę do kieszeni. Które mi się z wami wiernie podzielę.
Tak, po ministrowsku zapewne.
Bynajmniej dostaniecie oba dwa po 50.
Na bizonów, które nas nie miną, jeżeli Robert uda się do zwierzchności, o najście domu jego i gwałt wyrządzony publicznemu bezpieczeństwu.
Co tam bzdurzysz, mój bracie? Mój pan jak brzęknie złotem sprawiedliwości natychmiast ogłuchnie.
A gdy Robert poda skargę do króla?
Choćby ich 100 podał. Wszystkim w locie łby poukręcamy. Milord jest synowcem pierwszego ministra. Więc jakże skarga przeciwko niemu może kiedy dojść do rąk królewskich?
A jakże się ten wać pana milord nazywa?
Nazywa się milord Reading. Pan wielki i niezmiernie... bogaty.
Milord Reading. Reading. Muszę sobie to nazwisko zapisać.
Reading. Tak, Reading. Ta dziewczyna uciekając zostawiła wszystkie klejnoty i pieniądze, które miała od mojego pana. O, prostacka. A zabrała tylko papier. Przyrzeczenie małżeństwa na piśmie, które jej dał, chcąc ją oszukać.
Musiała mieć jednak jakowyś powód do tej ucieczki.
Otóż trzeba wam wiedzieć, że kochała się w synie owego kokla strażnika.
Czy podobna cofać pan mówi?
Mówię. Mówię, że bardzo głupio sobie postąpiła. Bo to parobczysko miał być podobno strasznie niezgrabny osieł.
Ryszard, jak?
Osieł. A ojciec gdyracz nieznośny. Gdyracz. Jego mi też najbardziej mój pan wystrzegać się kazał. Długo mówi, służył za żołnierza i nikomu nie da sobie grać na nosie. Jest wysoki jak tyka, czarno zarasta i ma krysę na gębie po lewej stronie, której dostał na wojnie. Tutaj.
No, bez poufałości.
No, sprawcie się tylko obrotnie, a dukaty pewne będą. Adieu.
Sam osieł.
Poczekaj, hultaju. Postąpię ja z tobą po ministrowsku. No dalej, Ryszard. Ponieważ teraz wiemy, jak się ten zdrajca Milord nazywa, znajdziemy przecież sprawiedliwość na niego. Jutro sam padnę królowi do nóg i opowiem mu całe zdarzenie. Henryk jest dobrym monarchą, wysłucha mnie i ukaże zapewne tak czarny postępek. No, bo i czemu by nie miał ukarać? Alboż to król nie ma być sprawiedliwym sędzią występnych, a podporą skrzywdzonych.
Ach, mój ojcze, już nie jesteś więcej nieprzyjacielem Betsy.
Mój synu, póki twoja Betsy była występną, w mych oczach nienawidziłem jej naówczas. Ale jeżeli chcę teraz powrócić na drogę cnoty, mam wzgląd na słabość ludzkiej natury. Człowiek poczciwy...
Mój ojcze, spójrz tylko.
Betsy? Tutaj? Najniższy sługa jej mości.
Nie śmiem przystąpić do was.
Betsy. W tym stroju. O mój Boże. Jak to jedno marne odzienie różnymi nas od siebie czyni. Ja nic podobnego dać ci nie mogłem. Tylko to jedno serce miałem dla ciebie.
Jedyna laska, o którą was prosić ośmielam się, jest, abyście mnie zaprowadzili do ojca mojego. Panie, ty, który prawie bratem jego byłeś, co by odmówił mojemu łzom, nie odmówi czułej przyjaźni, weź mnie w opiekę, a Bóg nadgrodzi litość twoją dla mnie.
Witamy, jej mość, z wędrówki.
Nie odstąpię od ciebie, umrę u nóg twoich, jeżeli mi przebaczyć nie zechcesz.
Ach, mój ojcze, możesz być tak okrutnym.
Nieszczęśliwa. Patrzę, jak daleko występek upodla człowieka, kiedy go przymusza aż do czołgania się u nich podobnego do siebie stworzenia. Wstań. No dosyć już tych szloków. Ryszard, przestań, że idzie krzywić twoją gębę, bo czujesz, że ja bym się niedługo rozbeczał. No już się stało, no zapomnijmy o wszystkim. Zaprowadzę cię do twojego ojca, ale rzuć mi pierwej te czartowskie odzienia, którymi rzadko kiedy cnota się okrywa. Powiedz matce, żeby jej swoje kiecki pożyczyła. Niech cię ojciec nie widzi w tym stroju, bo mógłby się stać bardziej nieprzeblaganym.
Ach, wszystko uczynię, co tylko rozkażesz, mój ojcze.
Nie całujże mnie w rękę, moja kochana, bo zaraz mi się zdaje, że jestem u dworu, gdzie cię z jednej strony całują, a z drugiej kolą. Co to jest? Co to jest? Zdaje mi się, że ten koni słyszę na gościńcu.
Przebóg! To on, Milord, to Boże!
Bierz do chalupy i schowaj się do alkierza. Ty, Ryszard, idź za nią, zamknij drzwi na zamek i podeprzyj dylem od środka. Ja zostanę tu na straży i wytrzymam to pierwsze spotkanie.
Oto jest! Oto jest, mości dobrodzieju!
Tak, to ona.
A co? Gdzieście ją złapali? Zapewne tu sama przybiegła. He?
Co, kto taki?
Ta dziewczyna, która wpadła do tego domu. Wszak to jest Betsy.
Betsy? Jaka Betsy?
Córka tego młynarza, o którym wam mówiłem. Ta sama, co uciekła od mojego pana.
A nie, to nie ona.
Jak to zuchwalcze. Śmiesz ją przede mną zapierać? alboż ja jej doskonale nie znam.
O, ty, która jest teraz u mnie, nie znasz waćpan zapewne.
Jak to jest to ta sama, którą wziąłem z tych lasów i trzymałem cały rok u siebie.
A właśnie, że to nie jest ta sama, bo tamta była Betsy występna, żyjąca w zgorszeniu i wspólnica waćpana nierządu. A ta jest Betsy żalująca swych zbrodni i powracająca do cnoty.
Coś widzę po minie tego zuchwalca, że chce sobie ze mnie żarty stroić. Idź do chałupy i przyprowadź mi ją natychmiast.
Dobrze, mości dobrodzieju.
Jeżeli mi tylko krok postąpisz, uduszę cię jak kota.
A cóż to ty śmiesz robić, niegodziwy hultaju?
Hultaju? Ospanie, ja proszę skromniejszych używać wyrazów. Ja się hultajstwem nie trudnię. Służę królowi i jestem strażnikiem tych lasów.
Jak się nazywasz?
Ferdynand Kokl, niegdyś sierżant pułku hrabiego de Winchester, czego oto jeszcze noszę dowody.
O, Filut, jakże mnie oszukał.
Więc ten medalik daje ci prawo tak zuchwale stawiać się ludziom mojej godności. A wiesz ty, z kim masz do czynienia?
Aha, no widzę, widzę, wiesz, że waćpan masz nos, oczy, gębę i całą postać do mojej podobną, a z tego wnoszę, żeś taki sam człowiek jak i ja.
Wiedzże o tym, zuchwały trefnisiu, że jestem milord Reading, synowiec ministra.
A, co tego, tom się wcale nie był domyślił. No, chyba z tych kosztownych ubiorów, które waćpan dźwigasz na sobie. No, ale przychodzi nimi także twojego służalca. Obaczymy, czy jaka między wami będzie różnica.
Poczekaj, nauczę ja cię, hultaju, co to jest uszanowanie dla osób mojego stanu.
Mospanie, mospanie! Ja proszę waćpana, nie, że ten wyraz hultaju już po raz ostatni od niego słyszę. Żołnierz, który 20 lat dźwigał karabin na plecach, okryty bliznami ran odebranych w obronie ojczyzny, wart jest, zda się, jednego pysznego mlokosa, który prócz zbytków i zgorszenia obyczaju nic więcej nie przyniósł swojemu krajowi.
Nie no, to już przechodzi wszelkie granice. Ustąp mi z drogi natychmiast! Rozkazuję ci imieniem ministra!
Minister żadnego gwałtu w domu moim czynić nie może. Jestem człowiek wolny.
Precz mi stąd, mówię! Bo ten palasz w piersiach twoich utopię!
Ospanie! Zaklinam waćpana, nie chciej mnie przymuszać, ażebym cię nareszcie przekonał, że nie jesteś niczym innym, tylko człowiekiem. Ta kula równie milorda, jak i ostatniego żebraka trupem położyć może.
Jak to? Ty śmiałbyś do mnie wystrzelić? Ty, lotrze! Hultaju!
Ospanie! Trzymam dłużej.
To się błyska na niebie?
Mnie się to samo zdaje.
Ach, Lurwel, umieram.
Uciekajmy stąd czym prędzej. Ach, panie, pioruny najczęściej w lasy uderzać zwykły.
Na wtór się obróciła ma wielkość więcej niż ludzka. Ale schowaj waćpan ten palasz. Jego ostry koniec może ściągnąć na głowę waćpana pioruny.
O, nieszczęśliwy. Podobno zabity jestem.
Daj mi pan rękę, zaprowadzę go do konia.
A co, mospanie? A nasze 200 gineju kiedy podzielimy?
Poczekaj, Filucie, jutro już ja ci...
Jutro przed królem skarżyć się będziemy. Nie cnoto, postąpię ja z tobą po ministrowsku. Hej, Ryszard!
A co? Już poszli mój ojcze?
Przyjdź tu i przynieś moją rusznicę. Mój paniunek już tam na polu umarł zapewne.
Ale cóż znaczy ten pałasz?
Jest to mój synu zdobycz, którą zyskał i wojny nawet nie tocząc. Masz zanieść go do domu. Jutro, gdy przed królem skarżyć się będziemy, to żelazo pokażemy za dowód wyrządzonego nam gwałtu. Ta burza dzisiejsza jest dla nas wcale pomyślna. No bo jak się deszczyk przez noc wypada, jutro będzie śliczny poranek na łowy. No... Pozbywszy się z głowy wielkich panów, idźmy się teraz z dzikami spotkać. Często się trafia, że ostatni mniej są okrutni jak pierwsi. Bywaj, Ryszard!
Losy srogie niecofnione, zmieńcie wyrok swój okrutny, do was śle westchnienia smutne, błagam, weźcie mnie w obronę.
Ciągle płacze zasmucona, bladość lica jej okrywa, z tej żałości ledwie żywa we mnie tylko jej obrona.
Nadchodzi pożegnanie, serca srogi ból ponoszą. Lecz cóż zrówna z ich rozkoszą, gdy się złączą niespodzianie. Pogodzeni i weseli będziem w naszej żyć zagrodzie, wśród tych borów na swobodzie. Teraz nic nas nie rozdzieli. O, Ryszardzie, wierz mi proszę, ulituj się mej niedoli, wybacz grzesznej tej swa woli, widzisz, jakie męki znoszę.
Toć me serce nie skamienia, już ci dawno przebaczyłem, jak ja tu bez ciebie żyłem, któż policzy me westchnienia.
Nadchodzi pożegnanie, serca srogi ból ponoszą. Lecz cóż zrówna z ich rozkoszą, gdy się złączą niespodzianie. Pogodzeni i weseli będziem w naszej żyć zagrodzie, wśród tych borów na swobodzie. Teraz nic nas nie rozdzieli.
Noc bardzo ciemna.
Strudzony i potem oblany i deszczem zmoczony.
Jak sarna biegałem po krzakach i chrustach i drogi szukałem, już zaschło mi w ustach.
Bo z tych borów gęstwiny sam czart znajdzie drogę. Wśród dzikiej zwierzyny nocować nie mogę.
Rukę stargałem, mam sińce na głowie, ze złości błagałem.
Toćmy! Milordowie! Usiadłem przy krzaku o chłodzie i głodzie, oblałem ze strachu.
O biedny milordzie!
I cóż, przyjaciele, co poczniem w tym borze?
A, mam nabój. Wystrzelę.
Usłyszy ktoś może.
A!
Nie, nic nie słychać. Nikt się nie odzywa.
Nie ma widać innego sposobu, tylko cierpliwie czekać rannej jutrzenki.
Wolałbym ja w Londynie na jaką oswojoną polować sarenkę. Co to jednak za fatalna rzecz znajdować się w tak straszliwej ciemności?
Bez wątpienia. Ale czy jest choć jeden dzień w życiu naszym, żebyśmy w jakich nie błądzili ciemnościach? Okrywają nas nimi filuci przez swoje wybiegi, głupcy przez niewiadomość, fanatycy przez tajemnice, patronowie przez potwarze, ludzie dworscy przez intrygi, a kobiety przez ich doświadczenia fałszywe.
Mój milordzie, nie jest teraz czas morale prawić.
Żeby choć jedna mała gwiazdeczka na niebie
maleńka.
Ciii. Ktoś tu się drapie przez krzaki.
Otóż to właśnie. W tym miejscu słychać było strzelenie.
I mnie się tak zdaje. Ale to niepodobna, mój bracie, żeby w tak ciemnej nocy mógł kto strzelać zwierzynę.
A w którą stronę dziś uciekali sarny?
Jelenie poszły na południe i powiadano, że król udał się za nimi, a sarny wszystkie w tę tu krzewinę pierzchnęły.
Otóż to, a nie chybi. Panowie strzelcy wyszpiegowali je tutaj i na imię królewskie chcą sobie kilkoro rogaczów ubić, a jutro na rynku sprzedać. Żeby tak wpędzić którego do sieci i przepić go za zdrowie królewskie.
W takiej ciemności.
A Krzesiwsko, od czego?
Słuchaj no, bracie, a jeżeli ich będzie kilkunastu, a nas tylko dwóch?
To co?
To nas poduszą.
Złodziej nigdy nie ma śmiałości.
Ojej!
Cicho, słyszę kogoś. Tu się coś rusza. Słyszysz?
Wstańmy lepiej i przejdźmy po cichu na drugą stronę.
Tu się złodzieje!
Tu!
Nauczę ja was polować po nocy!
Oddajcie, co macie, drapi chrusty, bo was do nitki obedrzę.
Moi panowie, z całego serca oddamy wam wszystko, co mamy przy sobie, tylko nie chciejcie się z nami po grubijańsku obchodzić.
Och, hultaje!
Oddajcie zaraz, co macie.
Ja nie mam nic, tylko 3 luidory przy sobie, a ja mam 5 gwinejów przy sobie i zegarek złoty.
A ja nie mam nic. Oprócz tabakierki papierowej. Puśćcie nas! Puśćcie!
A, dokroć set bawolów! Cóż to, chcecie nas przekupić? Nie, złodzieje! Jutro rano przed sąd do Londynu!
Przed sąd do Londynu!
Przed sąd? Za to, że nas w lesie obdarto?
Jak to obdarto?
A czyż nie chcecie nazwać panowie obedrzeć?
Widzisz, bracie? Oni jutro gotowi przysiąc, żeśmy ich chcieli obedrzeć.
Przód, oddajcie zwierzynę królewską, coście ukradli.
A niech szatan porwie twoją zwierzynę. Jeszcześmy nawet i zająca nie ubili.
Tak?
Tak.
A któż to niedawno strzelał? Czy to nie złodziejaszki? Trzymaj ich dobrze za szyję, żeby ci który krezy w ręku nie zostawił, a sam nie uciekł. Dalej! Dalej do klatki, panowie ptaszki!
Zabłąkałem się zupełnie. Strzelano gdzieś w tej stronie. Czy nie zbójcy tu się znajdują? Zapewne i mój królewski majestat nie obroniłby od nich. Odłóżmy więc dostojność na stronę i schowajmy się pod drzewo jak człowiek. I cóż to jest król? Jak najlichszy z moich poddanych nie mogę ani jaśniej widzieć w tej ciemnocie, ani śmielej postępować. Król przemógł na wskroś i nawet rozeznać nie potrafi, gdzie północ, a gdzie południe.
Hej, hej!
Któż to woła?
Hej, jest tam kto!
Słyszałem strzelenie w tej stronie. Ani chybi jakiś strzelec z miasta zaczaił się tu na sarny.
Teraz jeszcze trzeba mi z pół godziny tu się zatrzymać. Ale coś ten deszczyk zakapił, ochłodził powietrze. Dreszcz zimny po mnie przechodzi. Moje rany zaczynają wilgoć uczuwać. Muszę sobie trochę ognia napalić, tylko żebym mógł znaleźć moje ognisko, które zawsze sobie w jednym pniaku zakładam. Otóż jest. Otóż to mój zwyczajny kominek. Wyśmienity jest. Nigdy nie dymi, a chociaż i architekta, nie używałem do niego. Zapalmy lulkę. To wzrok przeczyszcza i myśl wesołą sprawia. Dla króla mam już upatrzonych 6 wilków białych, 2 niedźwiedzie srebrnego włosa i ślicznego jelenia z taką koroną, jakiej jeszcze żaden mąż nie nosił 3 miesiące po ślubie.
To jakiś osobliwy człowiek.
Nic mnie tak nie bawi, jak ten dym, który z mojej lulki uchodzi. Uważam sobie, jak on to najprzód gęsto paruje od dołu, dalej przerzadza się w powietrzu, a na koniec zniknie w obłokach. Żywy obraz ludzkich nadziei na tym świecie. No tak, no, w młodości układamy sobie wielkie plany, spodziewamy się wielkich zaszczytów, wielkich godności. W dojrzalszym wieku radzibyśmy na pomierności, przestali kawałek chleba spokojny. Malutki domek byłby dla nas szczęściem zupełnym, ale... To nas mija równie jak pierwsze. Na koniec przychodzi starość, a z nią choroby i niedostatek. Umieramy w nędzy i nikniem jak ten dymek w powietrzu.
Ilekroć przypominam sobie życia mojego przypadki, zawsze przychodzi mi na myśl piosneczka, której nauczyłem się jeszcze od mojego bakalarza w szkołach. Był to człowiek bardzo uczony, ale wypędzono go z akademii za to, że się ważył mieć więcej rozumu od swojego rektora. Rozgniewany na świat osiadł w miasteczku i dzieci tylko abecadła uczył. Często sobie śpiewywał, siedząc na kamieniu pod lipą. Ach, nigdy tej nuty zapomnieć nie mogę. Choć już lat z 30... z górą minęło. Kto żąda szczęścia od świata, niech się do świata stosuje, niech się przemysłem kieruje, niech nie ma względu na brata. Bo tam, gdzie cenią pozory, tam szczerość niewiele nada. Intryga idzie do góry, zasługa upada. Gdy nie masz z bogactw zalety, płaszcz się przed panem bogatym lub szukaj ładnej kobiety. Dziś szczęście sprzyja żonatym. Świątynie, miasta i dwory, niesłuszność wszędzie się wkrada. Intryga idzie do góry, zasługa upada. Ech, prawdę widzę, mówił mój bakalarz, świat rzadko kiedy sprawiedliwym bywa.
Co tu jest? Odzywaj się zaraz.
Przyjacielu, nie jestem zły człowiek.
Zapewneś nic lepszego, hultaju.
A kto tu strzelił niedawno?
A to nie ja, na honor.
Na twój honor? Daj go, tu kłamiesz, filucie. I jeszcze ci raz powtarzam, że kłamiesz.
Ja kłamię, nie kłamię wcale, mospanie. Daję ci na to słowo moje.
Ja równie wierzę słowu, jak i honorowi twojemu. No dalej, przyznaj się, czy zabiłeś jaką sarnę królewską?
Nadto wiele mam uszanowania dla jego królewskiej mości, abym śmiał się na to odważyć. Słyszałem i ja niedawno to samo strzelenie. A obawiając się, aby to nie byli zbójcy, skryłem się pomiędzy te krzaki.
Ja nie bardzo chcę mi się wierzyć w waścinej mowie, ale powiedz no mi, kto jesteś, no? No jak się nazywasz?
Jak się nazywam?
No tak, no przecież musisz posiadać jakoweś nazwisko. A cóż to, czy się nijak nie nazywasz? A skąd tedy idziesz i co tu robisz?
A no prawdziwie, mój panie, do podobnych pytań nie jestem przyzwyczajony.
A być to może, ale to są pytania, na które poczciwy człowiek nie lęka się odpowiadać. A zatem, ponieważ nic lepszego na twoją obronę powiedzieć mi nie możesz, proszę jego mości z sobą. Wsadzę wasz mości do turmy aż do jutrzejszego poranka.
Mnie do turmy? Jakimże prawem, mospanie?
Prawem nadanym mi przez samego króla, jeżeli mam ci to mówić wyraźnie. Jestem Ferdynand Kokl, strażnik lasów tutejszych, i mam rozkaz aresztować wszystkich włóczęgów, którzy kradną zwierzynę królewską.
Muszę się poddać, jak widzę, pod własne moje rozkazy. Bardzo mnie to cieszy, mości panie strażniku, że król ma tak wiernego oficjalistę w osobie waćpana. A ponieważ wiem teraz, że masz od niego powierzoną sobie władzę w tych miejscach, chcę się waćpanu dać lepiej poznać. No, jeżeli będziesz raczył posłuchać mnie cierpliwie.
No, nie wiem, czyś tego bardzo godzie. No, ale słucham. No, co mi powiesz na twoją obronę?
Powiem mu tedy, że i ja także należę do króla. I równie jak waćpan nie ścierpiałbym, gdyby mu jakąkolwiek szkodę wyrządzono. Mhm. Przyjechałem tutaj razem z nim na polowanie, no ale zapędziwszy się głęboko w puszczę za jeleniem, zablądziłem w czasie burzy.
Oj, coś to fałszywie brzmi, mój panie, jeżeli z królem przyjechał. A gdzież jest twój koń?
Zostawiłem go z moim masztelarzem, a sam piechotą zabiegałem jeleniom.
No, być by to mogło, bo właśnie też król nad wieczorem niedaleko stąd polował.
Wierz mi, mój przyjacielu, nie umiem kłamać.
Jak to? Waćpan dworak, a nie umiałbyś kłamać? A żartuj zdrów, dobrodzieju.
Wkrótce się przekonasz, że jestem poczciwy człowiek. A na dowód tego, gdybyś mnie chciał przeprowadzić do Mansfield, albo pozwolił przenocować w twoim domu, ofiaruję ci tymczasem o te bagatele. Mhm. No a jutro daleko większą odbierzesz nagrodę.
Mhm. O, to a teraz żeś mnie waćpan przekonał, że jesteś człowiekiem od dworu. Schowaj, mój panie, ten worek. Ferdynand Kokl nie umie żyć po waszemu. I nie trzeba go przekupować, ażeby dopełniał swoją powinność. Aha.
Prawdziwie, ty jesteś osobliwszy człowiek. Cieszyłbym się bardzo, gdyby mógł ściślejszą zabrać znajomość z tobą.
Ty jesteś tobą, ach, jak ja tego tykania nie lubię. Prawdziwie, mój panie, nie podchlebiając sobie, no myślę, że wart wasz mości.
No, wybacz mi, waćpan, przepraszam.
No, a mniejsza z tym, ja się nie gniewam. Tylko nie lubię być z nikim w poufałości, póki nie doświadczy, czy tego godzien, albo nie.
Aha, roztropnie waćpan czynisz. Ale powiedz mi, proszę, no jak ja się mam teraz obrócić?
Wolno waćpanu obrać, co mu się żywnie podoba. A znajdujesz się o pół trzeciej mili od Mansfield. Tak, masz jeszcze do przebycia bardzo gęste bory. No ale jeżeli jeszcze dzisiejszej nocy musisz tam być koniecznie, wyprowadzę waćpana na gościniec i rozpowiem mu drogę jak można najlepiej. No, gdybyś jednak wolał przyjąć cieniuteńką wieczerzą i łóżko, no, dosyć twarde w mojej chałupie, proszę jego mości. Będę mu rad z całego serca, a jutro rano każę waćpana odwieźć do miasta.
A nie mógłbyś mnie teraz sam zaprowadzić do Mansfield?
O, co to nie, choćbyś waćpan był i królem nawet. No, daj waćpan rękę i nie obawia się niczego, bo ja tu znam wszystkie drożyny.
Thank you.
antrakt.
Szczęśliwa w wiosce rodzinnej, obce mi były fałsz i obłuda. Teraz poznałam te dworskie cuda, co wstyd i hańbę niosą niewinnej. Cienie mi zaszły jasne niebiosy, ani mi słonko blasku życzy i kwiatów woni brak już słodyczy. Bólem i skargą tchną ptaków głosy.
Dosyć już tych szlochów. Beczą i beczą, jak gdyby to co osobliwszego było, czy się młoda dziewczyna uwieść dozwoliła. Wszak ci to Boże, odpuść. Nie wiem, jeżeli jest jeden dom w Londynie, w którym by się podobna nie zdarzyła przygoda, a przecież nikt nie umiera z żalu i wszyscy zdrowi. Póki człowiek młody czuje w sobie krew. Ja sama...
Albo za to!
Ryszard, poświeć tam ojcu.
Dobra. Prowadzę ci zwierzynę, jakiej nigdy jeszcze w domu naszym nie było. Człowieka dworskiego, Małgorzato.
O, tym lepiej, tym lepiej. Ja bardzo lubię tych ludzi dworskich.
Ach, ojcze mój, pozwól, niech się skryje przed okiem tego przechodnia. Może to być któryś z znajomych mi dworzan. Nie chcę, aby mnie tu spotkał, aby się naigrawał z poniżenia mojego.
Wstydzisz się, moja rybko, tej kiecki? Oj, wierzę temu. Schowajże się do komory.
Zobaczywszy się z koklem, ja tam do ciebie przyjdę.
Kogóż to prowadzisz, mój mężu?
A, mamy tu gościa, Małgosiu. Trzeba mu dać wieczerzą i łóżko, bo tu będzie nocował.
Mamy my tu lepszego gościa. Oto Robert przyjechał.
Co? Nasz staruszek Robert.
Jak się masz, mój bracie najmilszy?
Wiadome ci są dobrze zgryzoty moje.
O, dokata, bardzo przepraszam, jego mości, ale takam się ucieszył, zobaczywszy poczciwego mego przyjaciela, żem się ze szczętem zapomniał. Mości panie, ten oto nieszczęśliwy staruszek już pół roku temu porzucił swój młyn, przyjaciół i całą swoją chudobę.
O, dla jakiej to przyczyny?
Nie jest teraz czas zatrudniać waćpana opowiadaniem nieszczęśliwości moich. Potrzebujesz wywczasu, wypłocznij sobie.
Tak, tak, rozgość się, waćpan. Nasz król polował w tym lesie, jego mość jest dworzaninem u króla i przyjechał z nim na łowy. Ale że się zapędził za daleko za jednym jeleniem, noc go zaszła i zabłądził w gęstwie.
Nie poraczę.
Gdybym go był szczęściem nie spotkał, na pewno bym byli wilcy skórę poturbowali.
Nie poraczę.
No, jedno Małgorzatu, zakrzonię się około kuchni, żebyśmy się mieli przecież czym posilić, bośmy się przeszli nieszpetnie. Ugotuj nam kopę pirogów.
A dla pana zrobię poliweczkę z jajek na mleku, bo to ludzie dworscy lubią delikatne potrawki.
A dobrze, moja matko, będę wam bardzo wdzięczny za to.
Albo też może wasz pan wolisz małdrzyki, no, albo sielankę ze słodkiej śmietany, bo ja to umiem bardzo smaczno robić.
A co wam się podoba, wszystko z ochotą przyjmę.
Albo też może zaraz, co to ja jeszcze umiałam gotować?
Nie bawno dłużej, Małgorzato, nie przykrz się jego mości twoją grzecznością. Idź, gotuj, co masz pod ręką.
O, mój mężu, dajcież mi pokój. Żebym nie miała więcej polityki jak ty, to by ten jegomość mógł rozumieć, żeś mi jakie bydlęta.
A ja rozumiem, że człowiek szczery więcej wart, niżeli grzeczy. No, idź pożyć tę twoją politykę, a weź się do kuchni.
Idę. Ale przy wieczerzy opowiem jegomości całe moje życie. Bo ja także nie w lesie, tylko się chowałam. Bywała mi ja po dworach. I wiem dobrze, co to są wielcy panowie.
A ty, Ryszard, idź i przynieś nam dzbanek cienkuszu.
Dobra.
Bo my tu, mospanie, mamy bardzo sławne cienkusze. A osobliwie w Mansfield przednio się udają. No ten, co prawda, już trochę nadkwaśniał, ale to nie szkodzi. Tym podobniejszy ma smak do starego wina.
Napije go się bardzo chętnie.
Mój staruszku, usiądźcie tu z nami. A jegomość chyba się nie będzie gniewał, że się napijemy razem i zjemy wieczerzą.
Ależ nie, no owszem, proszę, no siądźcie tu przy mnie, staruszku.
Dziękuję wam za tę grzeczność, mój panie.
No, nie smućcie się, mój przyjacielu. Mam nadzieję, że wasze sprawy uda mi się jutro wykierować. A gdzie się wasza córka podziała?
Słabo jej się trochę zrobiło i poszła spać.
Nie, stójcie. Natoczyłem z pełnej baryłki, ale i ten widzę nadkwaśniał.
Nie, nic to. Wypije on się, kiedy jest pragnienie.
No, pijcie, ojcze, a przestańcie się smucić.
Moi przyjaciele, czy stało się jakieś nieszczęście? Co was trapi? Ryszard jest podobno waszym synem, panie strażniku.
Tak jest, mospanie.
I ten młodzieniec także cierpi na jakąś dolegliwość?
No jakże nie, kiedy ten fatalny przypadek jego najwięcej obchodzi. No. Ach, ale wasz mość, nic na to poradzić nie możesz. Nie mówmy już o tym. Jutro będziemy skarżyć się królowi.
Królowi? No a jeśli król nie zechce was wysłuchać jutro?
A nigdy ja króla mojego Henryka o nic nie prosiłem. Choć może by się należało słudze jego więcej, niż ten medalik na piersiach.
A służyliście w wojsku?
20 lat służyłem w wojsku. W 3 kampaniach popisałem się z honorem, a żardowałem życie, chcąc albo zginąć, albo się czego dosłużyć. Nie, ani tego, ani owego. W 1 kampanii kapitan komenderujący nami uciekł ze strachu. Ja krzyknąłem na kamratów, uderzyliśmy plutonem skrzydło nieprzyjaciół, powiększaliśmy linię, wpadła kawaleria, wygraliśmy batalion. Mój kapitan, który się schował, został za to pułkownikiem, a mnie zrobiono kapranem. W 2 potyczce odebrałem baterię i chociaż okryty ranami, nie ustąpiłem z wału, póki nasi nie wyparowali Francuzów i za to zostałem sierżantem. W ostatnim na koniec ataku, pierwszy wdrapałem się na mury. Pomieszany nieprzyjaciel uciekł od armat. Kamraci, widząc mnie na murze, rzucili się do drabin, padli hurmem i odebrano fortecę, która decydowała cały los wojny. Mój generał, który o pół mili patrzał na nas przez perspektywę, został za to milordem. dostal order i 50 tysięcy gwinejów rocznej intraty. A mnie? Mnie przypięto medalik. A kiedy skończyła się wojna, zwinięto wojsko i rozpuszczono mój regiment, ja z moim krzyżem zostałem na bruku, bez chleba. O, dziwne losy rządzenia. Jutro jednak upadnę do nóg królowi i prosić będę, aby nie dozwolił na pohańbienie tego starca.
Bardzo dobrze uczynisz, mój przyjacielu. Ale powiedz wprzódy...
Jak myślisz, waszmość, czy wskuramy czoł króla? Żyjąc u dworu, musisz znać jego charakter, jego sposób myślenia.
Jeśli stala się niesprawiedliwość, król nie ścierpi tego.
Doprawdy? Doprawdy tak, waś pan, rozumiesz? No, kiedy tak, to przestańmy się smucić, Robercie. I wypijmy za zdrowie dobrego króla. Ryszard, podaj nam dzbanek. Do wać pana. Niech żyje Henryk, dobry nasz i sprawiedliwy król.
Niech tam żyje jak najdłuższe lata.
Dziękuję wam, moi dzieci.
A to za co? No, przecież my nie wać pana zdrowie pijemy. Jak to od razu poznać człowieka ze dworu? Dziękuję za pana, kiedy mu kto co dobrego życzy, a sam nie zawsze tam bardzo mu sprzyja. Pije no i wać pan za zdrowie królewskie.
Niech żyje król Henryk.
Za pozwoleniem. Bo panie, królewskie zdrowie pije się stojąc, zdjąwszy kapelusz z głowy. No ja tam nie bardzo rozumiem tej waszej polityki, ale to wiem, że monarchom należy się poszanowanie. Wszędzie, no i od każdego.
No, niech i tak będzie. Piję tedy zdrowie królewskie.
Niech nam żyje jak najdłuższe lata.
Ale teraz opowiedzcie mi o swoim zmartwieniu, Robercie.
Opowiem więc wszystkie nieszczęścia moje. Urodziłem się w szlacheckim stanie, ale straciwszy rodziców i majątek w zamieszaniu krajowym, umyśliłem zapomnieć o urodzeniu, a chycić się jakiegoś sposobu do życia. Kupiłem młyn niedaleko od tego domu, ożeniłem się z córką jednego mieszczanina z Mansfield i żyłem z pracy rąk moich. W rok potem...
Wy, ojcze, obecnie opowiedzcie.
A ty nie przeszkadzaj, gdy starsi mówią...
O, Beci, Beci, o czymże ja tak gadam? A otóż mam, zapomniałem.
W rok potem?
Aha, właśnie, w rok potem żona moja umarła, zostawiwszy mi córeczkę. Jedyny owoc małżeństwa naszego. 15 lat przebyłem w tym stanie.
Proszę przejść do naszego alkierza. Tam nakryłam stół... Już wieczerza gotowa. Będziemy mieli leniwe pierożki, kaszę jajeczną i 2 spore kuraki. A dla jegomości małdrzyki by się udali, gdyby pomorańcze. Ja bym się tego nauczyła smażyć, kiedy jeszcze byłam pokojową u kuchmistrzowej jednego książęcia. Była to bardzo ładna pani. Książę kochał się w niej na zabój i pod pozorem małdrzyków bywał u niej ledwo nie co dzień. Ja często widziałam, jak oni się z sobą schodzili, ale broń Boże, ani słowa nie wspomniałam przed mężem, bo to był bardzo dobry pan, ten książę. Nieraz i mnie się naściskał, Sławojnik. Kiedy pani w domu nie zastał. O, bo ja kiedyś byłam też niczego i cały dwór prawie uganiał się za mną.
Ale jak mu to wyszła za mojego, to człowiek przy tym gospodarstwie.
Wy z wiadomości naszego pożycia, idźmy wieczerzać. Zjemy, co Bóg dał. A Robert dokończy swojej opowieści.
Służę jegomości, ale przy wieczerzy opowiem mu resztę mojego życia w mieście.
Tak, w mieście, co do mnie, to zawsze mu uciekał od miast stolecznych. To, czegom się napatrzył w Londynie, przekonało mnie dokładnie, że i najlepszy człowiek musi się zepsuć tam, gdzie wszystko na opak idzie.
A cóż tak złego, przyjacielu, widziałeś w stolicy, co by ci się nie podobało?
Com widział? O, mój mos, panie, Widziałem wspaniałe domy, ale żadnej w nich gościnności. Widziałem wielkich ludzi, bardzo małe rzeczy robiących. Widziałem po ulicach ekwipaże kosztowne, a u rzemieślników regestra od lat 10 niepopłacone. Widziałem kiepskich polityków, dyktujących prawa narodom. Widziałem pocieszne tragedie, a smutne komedie. Nabożeństwa na operze, a igraszki w kościele. Wiele pychy u panów, a mało przymiotów. Zdrajców na urzędach, a poczciwych ludzi pod pręgierzem. Słowem, widziałem świat do góry nogami.
A to gadula ten mój stary. Pozwól innym dojść do słowa.
Prosimy, wasz mość pana.
Robercie, wieczerza.
Ryszard, ty potem podjesz. Idź pierwej do komory i pościel gościowi łóżko. Wyjmij moją pierzynę i daj matczyne poduszki, bo ten dworski delikacik nie usnąłby na twardym posłaniu. My tę noc i na slomie prześpiemy, a jemu trzeba uczynić wygodę. Kto wie, może on się za nami przyczyni do króla.
A choćby i nie chciał odwdzięczyć, powinnością poczciwego człowieka jest nie odmawiać przytulenia bliźniemu.
Rydynk, wchodząc, śpiewa.
Ach, becy, becy, becy zdradliwa, taką mi dzisiaj dala zapłatę. Za moje złoto stroje bogate, jaszczurka wstydem mnie dziś okrywa. Ach, głupia becy, zamiast podzięki, wszczynalaś w domu kłótnie i krzyki. Za to ją wyślę do Ameryki i wyswobodzę się z tej udręki. Boskie usteczka ma Ewelina, Teresa szyjkę jak alabaster, Justysia słodka jak miodu plaster. Magdzia upaja jak puchar wina, a jak Jadwini łono faluje, kiedy przebiega drobniutkim krokiem. Lecz cóż porównać z becy urokiem, gdy omdlewając czule caluje. Tajemnych pieszczot słodkie ponęty, któż się przed wami uchronić zdoła, gdy do uciechy natura woła? Po cóż mi w cnocie trwać niepojętej? Głupi prostacy niech żyją skromnie, nie dla nich bowiem życia rozkosze. Lecz gdzież przyczyna? Powiedzcie proszę, by te zakazy stosować do mnie. Ach, becy, becy, becy zdradliwa, taką mi dzisiaj dała zapłatę. Za moje złoto stroje bogate, jaszczurka wstydem mnie dziś okrywa. Ach, głupia becy, zamiast podzięki, wszczynalaś w domu kłótnie i krzyki. Za to ją wyślę do Ameryki i wyswobodzę się z tej udręki.
W twardych pirogach i kwaśnym cienkuszu nasz gość śpi? Gdyby zabity. Niech sobie spoczywa. Słuchaj, my, Ryszard, pójdźmy, jeżeli rosa opadnie, obaczyć, jeżeli zwierzęta nie przeniosły się w nocy gdzie indziej.
Ale cóż to jest, mój ojcze, że królewskich myśliwych dotąd nie widać z sieciami.
Już dobrze na dzień, a jeżeli przed wschodem słońca nie obstawią kniei, wszystkie zwierzęta rozejdą się i król będzie markotny, że na darmo przyjechał w nasze strony.
Tam po wczorajszej burzy, bo przemokli, utrudzeni spoczywają zapewne.
Ale przy naszym gościu nikogo nie zostawicie?
Ale, a twoja Betsy, no, jakże tam, widziałeś ją wczoraj?
Byłem u niej, jakżeśmy wstali od wieczerzy. Wcale się nie chciała pokazać temu dworakowi. Ojciec mi mówił, że całą noc płakała i oczu zmrużyć nie mogła. Musiała już wstać teraz.
Nieboga dziewczyna, wstydzi się sama przed sobą. No. Ja nie wiem, co za przeklęty magnes mają ci młodzi panicze, że nasze kobiety lgną do nich jak zagorzale. I moja stara, Boże, odpuść. Choć to twoja matka, ty uważałeś, ja się wczoraj przyczepiła do naszego gościa? A, już dobrze po północy była ona, mój plotla i plotla de swoje androny. A jak się to licho uwijało, krygowało i kręciło po izbie. Daj Bóg, że musiałem się... musiałem się śmiać w duchu. Żeby tak 20 lat temu nazad, nie wstałbym z tak letką głową. No, Ryszard, ale idźmy, bo już nie za długo słoneczko się pokaże. Pójdziemy naprzód w tę stronę, gdzie zarny.
Poszli w las obadwa. Hej! Chodźcie tu! Teraz łatwo wpaść można i porwać tę hultajkę, która nam wczoraj tyle kłopotu narobiła. Moi przyjaciele, tak nam sobie postąpić trzeba. Ja dam znać milordowi, który na mnie czeka we młynie, że strażnik poszedł z swoim synem do lasu. Powrócimy tu oba i wsadziwszy imoś dobrodzijkę w karetę dobrze zamkniętą, zawieziemy ją do okrętu, a jutro dalej w niewolę, do Ameryki. Wy tymczasem starajcie się obstąpić w lesie strażnika z jego synalem. Zwiążcie im w kij ręce i przyprowadźcie tutaj. Dopiero w obecności pana nauczymy hultajów Moresu.
Nauczamy, panie koniuszy!
Niech znają, co to panowie!
Niech znają, panie!
Ale jednak ostrożnie się do niego zbliżajcie, bo to zuchwała sztuka. Gotów do którego z was wypalić z różnicy.
Oj!
Co? Co oj? Co oj?
A jak nas komenda ukaże za taki gwałt?
Czyś szalony, mój bracie! Alboż milord, który jest szefem twego regimentu, pozwoli wam jaką krzywdę uczynić? Wielki występek, że jednemu drapi chrustowi skórę wytrzepiemy. Co wtedy?
Ano, co wtedy?
Głupiś. A od czegoż by panowie byli panami, gdyby im nie było wolno podobne choloty jak bydlęta mordować? Czy podobna znieść taką zuchwalość? Wszak to ten mizerak, który nie wiem, czy ma dwie wluki ziemi, śmiał mojemu panu w oczy powiedzieć, że on tak dobry człowiek jak milord. O, wieszać! Wieszać potrzeba takich nicponi!
Ale mości panie, gdyby wszystkich biedaków powywieszano, cóż by się też zwać panem stało, który także podobno nie jesteś wielkim panem?
To co innego. Ja jest... Wiesz ty, co to baczność znaczy?
A jakże bym nie miał wiedzieć?
Zatem uważajcie oba. A czyś! Tył, zwrot! Biegiem! Arsz! Ciszej przekrnie uch! Leczą jak barany! Aha! Ktoś z domu wychodzi.
Jegomość! Hej, jegomość! Żebyś stąd nie odjeżdżał, nie pożegnawszy się ze mną, bowiem się bardzo gniewała.
Obaczymy się jeszcze.
Bo ja jegomości będę bardzo prosić o jedną łaskę.
Dobrze, w wszystko uczynię dla was.
Albo też wolę już od razu oświadczyć jegomości moje żądania, póki nie ma w domu mojego. Bo to przy tym starym gdyraczu człowiek nic zrobić nie może.
No cóż to takiego, moja gosposiu?
Tylko bo nie wiem, czy to być może. To będzie zapewne bardzo trudnym dla jegomości.
No, zobaczymy.
Otóż ja bym chciała, żeby mnie jegomość... Ale tu ani myśleć o tym.
No cóż przecie, no, mówcież.
Otóż, żeby mnie jegomość prezentował królowi, jak tu przyjedzie.
No chętnie bardzo. Będziecie go zapewne widzieli.
Ale czy ja będę mogła przystąpić do niego? Może on nie zechce ze mną rozmawiać?
A i owszem. Król ze wszystkimi poddanymi rozmawia i wolno wam będzie tak poufale z nim mówić, jak teraz ze mną.
Czy podobna? No cóż to za dobre panisko musi być ten nasz król. Jeżeli wam się dobrze uda polowanie, a wać pan zobaczysz, że król będzie w dobrym humorze, to przyczyń się proszę za nami, żeby nas król wziął z tej smutnej pustyni i żeby nas u swojego dworu umieścił. Ach, co tam za piękne damy, jakie stroje, jaka parada, jakie czuby na głowach, a najbardziej jak śliczne chłopcy. Och, dotychczas zapomnieć nie mogę, żem za młodu była na dworze. Zdaje mi się, że w mieście byłoby mi weselej nawet umierać.
Kiedy wam się tak bardzo dworskie życie podoba, daję wam słowo, że tam jeszcze dzisiaj będziecie.
Doprawdy? Nie żartujesz, jegomości?
Nie, na honor wam to przyrzekam.
A niechże, jegomości, za to uściskam serdecznie.
Panie Koch, a wyjdźcie no tu waszeć. Prowadzimy wam całą bandę hultajów, któreśmy wczoraj na uczynku złapali.
A, jak się macie, milordowie? Jak widzę, zostaliście złodziejami, czy też rozbójnikami leśnymi.
Ach, najjaśniejszy panie, co za szczęście, że waszą królewską mość znajdujemy w tym miejscu.
Byliśmy tej nocy w bardzo wielkim niebezpieczeństwie, ale zapominamy łatwo wszystkiego, kiedy mamy rozkosz oglądania waszej królewskiej mości w dobrym zdrowiu i tak dobrym humorze. Zaprawdę całą noc przemyśleliśmy o waszej królewskiej mości.
Ja zaś spałem dosyć wygodnie w tym tu domostwie.
Milordowie, a to król najjaśniejszy.
To ci ludzie w nocy was napotkali?
Nie inaczej, najjaśniejszy panie. Wzięli nas za kradnących zwierzynę waszej królewskiej mości i właśnie teraz chcieli nas prowadzić
do sądu.
Przepraszamy pokornie, jaśnie wielmożnych panów. Nie dziwota, że człek w nocy dobrze nie widzi. Rozumieliśmy sprawiedliwie, miłościwy panie, że ci panowie godzą na dobro wasze. Bo ja słyszałem nieraz w Londynie, że nikt bardziej króla nie kradnie, jak jego dworzanie. Otóż to myśmy rozumieli, że ich mość są strzelcy, co nam po nocy biją sarny. Zgrzeszyliśmy!
Najjaśniejszy panie!
Przez wzgląd na pilność w powinności waszej spodziewam się, że milordowie darują wam swoją urazę.
Z całego serca, najjaśniejszy panie.
Dziękujemy ich mością za przebaczenie. I my także przebaczamy, żeście nas ich mość zbójcami nazwali.
Pospieszcie teraz do mojego dworu z oznajmieniem, że tu się znajduję. Niechaj całe myślistwo ściąga się w to miejsce. Dziś od tej knieje zaczniemy polować.
Biegniemy co tchu, najjaśniejszy panie.
Podobna omyłka i mnie się zdarzyła. Mieszkający strażnik...
Nie przystępujcie do mnie! Obłę, któremu wy pana?
A cóż to za halas? Znowuż kogoś napastują w lesie.
Jeszcze raz powtarzam, nie ważcie się mnie napastować, bo nie będę winien, jeżeli którego trupem położę. Mości panie,
Mości panie, świadczę się waćpanem. Ci napastnicy napadają uzbrojeni na mnie i na syna.
Cóż się to znaczy?
Mamy rozkaz związać go i do milorda Reading zaprowadzić.
Ej, bo ubiję którego jak dzika.
Cóż to za krzyki?
Nie ważcie się napastować tych ludzi.
Ach, co widzę. Hej, Robercie, Betsy, przybywajcie.
Cóż to za gwałt, mości panowie.
Aha! Jest! Jest ptaszek! Bierzcie go i rozciągnijcie jak lisa!
Poddaj się zaraz, hultaju, albo natychmiast!
Miłościwy królu!
Król!
Król!
To ma być król?
Tak jest, król. Widziałam go nieraz w Londynie.
Dalej, mości panie. Cóż cię wstrzymuje od wykonania wszczętego gwałtu? Człowiek, który odważył się podeptać prawa krajowe poważniejsze nad królów samych, łatwo potrafi w obecności monarchy dopełnić zbrodniczych zamiarów.
Miłościwy panie, nigdy mnie przypuszczał, abyś wasza królewska mość był tu przytomnym. A zuchwałość tego człowieka była tak wielką!
Jak w każdym człowieku, który broni swojej własności. Jakimże prawem napadaleś waćpana na dom jego?
Dnia wczorajszego tak obelżywym sposobem postąpił sobie ze mną.
Że ci się zabić nie pozwolił i dopełnić gwałtu własnym jego mieszkaniu.
Najjaśniejszy panie, jest to potwarz. Nigdy na życie jego nie nastawałem.
Na tenże oręż czyj jest? Na kogo był dobyty? Kto go tutaj wczoraj zostawił? O nierozsądny młodzieńcze! Na toż to przodkowie twoi odebrali niegdyś od ojczyzny ten znak szlachectwa, aby go ich prawnuki przeciwko własnym obrócili rodakom. I jeszcze po tak czarnych czynnościach będziesz się z urodzenia twojego wynosił.
Ależ ten oręż przez przypadek tylko upuszczony w tym miejscu.
Przestań szalbierstwa do zuchwałości przydawać. Próżne są twoje wymówki. Wiem o wszystkim.
Miłościwy panie, racz mi przebaczyć, że przez prędkość...
Wybaczam ci występek przeciwko powadze mojej. Daruję ci nawet karę za gwałt, ponieważ szczęściem dla ciebie nie został spełniony, ale ci darować nie mogę krzywdy, którąś tym ludziom wyrządził. Wstań i spojrzyj na tę panienkę. Czy znasz ją? A może jej nigdy w życiu nie widziałeś?
Ponieważ wszystko jest wiadomym waszej królewskiej mości, przyznaję się, że przed pół rokiem miałem z nią znajomość i male nic nieznaczące miłosne intrygi sprawiły.
Male nic nieznaczące intrygi, a przyrzeczenie małżeństwa, które jej daleś, czy także jest malą nic nieznaczącą intrygą?
W pierwszym zapale miłości wydawała mi się być godną tego zaszczytu.
Jeżeli ci się naówczas taką zdawała, upewniam cię, że teraz jest tym godniejszą twojej ręki.
Miłościwy monarcho, pozwól mi wasza królewska mość nie przyjmować ręki tego człowieka, który mną wzgardził, dlatego, żem go zbyt wiele kochała. Nie, nigdy żoną jego nie będę. Składam w ręku waszej królewskiej mości ten papier, świadectwo przyrzeczeń jego, a mojej łatwowierności. Niech je odbierze i niech się zawstydzi, czytając własne wyrazy.
Patrzej, jak uboga dziewczyna gardzi tobą, którego kochala, gdy cię cnotliwym sądziła. Odbierz więc ten dowód. Ale przykazuję ci, abyś w nagrodę jej krzywdy uczynił jej natychmiast zapis wyplacania corocznie aż do śmierci 1000 gwinejów. Temu zaś poczciwemu starcowi, abyś wybudował młyn nowy i całe jego gospodarstwo do dawnego przyprowadził stanu. Milordowie, niechaj ci żołnierze, którzy odważyli się dopomagać gwałtom tego rozpustnika, przykładnie ukarani zostaną.
Aż!
Ten zaś usłużny koniuszy niechaj na rok do domu poprawy oddany będzie.
Najjaśniejszy panie, łaskawość, której tu wasza królewska mość tak wiele daleś dowodów, spodziewać mi się każe, że i mnie darować raczysz, że tak po grubijańsku postąpiłem sobie z waszą królewską mością dzisiejszej nocy.
Nie obawiaj się niczego. Odbierz nagrodę zasług mnie tylko wiadomych i twojej gościnności dla mnie. Milordowie, Ferdynand Kokl jest teraz wielkim łowczym moim, a dla utrzymania dostojności tego urzędu 100 tysięcy gwinejów wyznaczam mu corocznie. Wstań i w pomyślności używaj mych darów.
A niechże nieba życie waszej królewskiej mości w setne lata przedłużą.
Moja gosposiu, dotrzymałem wam słowa. Widziałaś króla, mówisz z nim i dziś jeszcze będziesz u dworu. Zaczniemy polować, nim rosa opadnie. Pana Kokla uwalniam od tej fatygi. Niechaj się wybiera w drogę, abym go na moim dworze dziś jeszcze oglądał. Ryszard pokaże nam, gdzie się zwierzyna znajduje.
Tu finał zacznie się.
Czy ja śnię? Czy to na jawie? Ale nie! Ruszam się, chodzę, widziałem króla, słyszałem go mówiącego i czuję jeszcze uderzenie, które mi dał pramieniu. Ale o jak wiele przyczyn znajduję do zastanowienia się nad dziwacznym losu zrządzeniem. 20 lat służyłem wojsku, wygrałem kilka potyczek, nie dostałem za to ani fenika w nadgrodę. Dałem królowi kwaśnego cienkuszu i twarde łóżko w komorze. Zostałem za to urzędnikiem. Wielkim i do tego bogatym. Prawdę widzę, mówił mój bakalarz. Świątynie, miasta i dwory, niesłuszność wszędzie się wkrada. Intryga idzie do góry, zasługa upada.
Ani cię rozum zaleci, ani cię cnoty wzbogacą. Kto nie ma pieczy, nie wzleci, gdyż biedny zawsześ ladaco. Ten błyszczy, ten ma honory, kto liczne złoto posiada. Intryga idzie do góry, zasłuży.